Tę Ewangelię, którą usłyszeliśmy przed chwilą, już od starożytności czyta się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu w ramach tak zwanych skrutiniów, czyli w przygotowaniu dorosłych ludzi do Chrztu Świętego. Czyta się im tę Ewangelię, żeby zobaczyli, co się stanie w ich życiu przez Chrzest Święty. Ale my również otrzymujemy, my ochrzczeni, tę Ewangelię, żebyśmy jeszcze raz mogli się zastanowić nad tym, co chrzest naprawdę uczynił w naszym życiu. Co Bóg uczynił przez ten sakrament. I jaka jest wartość łaski chrzcielnej. Jak bardzo potrzebujemy do niej wracać, żeby na nowo urzeczywistnić te prawdy w naszym życiu. A myślę, że ta Ewangelia jest bardzo aktualna, bo do dnia dzisiejszego zmagamy się z tymi samymi problemami, z którymi zmagał się ten człowiek. Uczniowie zadają pytanie Jezusowi: kto zawinił, że ten człowiek urodził się niewidomy? On czy jego rodzice? Kto popełnił grzech, że karą za ten grzech jest jego choroba? Tak naprawdę to jest pytanie uczniów o to, co jest źródłem zła. To jest pytanie dlaczego? Dlaczego nam nie przyszło zło? W pierwszym rzędzie dotyczy to tak zwanego zła fizycznego, jak go nazywają filozofowie. My go nazywamy po prostu cierpieniem, takim niezawinionym, cierpieniem, które nie ma swojego sprawcy. Choroba, śmierć, jakiś wypadek, trzęsienie ziemi, powódź. Doświadczamy takiego cierpienia i pytamy się, dlaczego? Kto jest temu winien? Ale jest jeszcze zło drugie, zło moralne. Takie zło, które ma swojego sprawcę. Takie zło, które jest po prostu konsekwencją pewnych czynów. Ten człowiek niewidomy od urodzenia zmaga się z oboma tymi rodzajami zła. One się w nim spotkały. A ta Ewangelia chce pokazać, że odpowiedzią na to jest tylko osoba Jezusa Chrystusa i nikt inny. Bo popatrzcie, co tak naprawdę stało się w życiu tego człowieka. Tę scenę trzeba sobie dobrze wyobrazić, bo my jakoś nie reagujemy na nią tak, jak powinniśmy zareagować. To naprawdę nie dzieje się w jakiejś innej sferze kulturowej. Mniej więcej jest to bardzo podobne. I ten człowiek powinien zareagować jak każdy inny na tę scenę, na to wydarzenie i na to, co z nim uczynił Chrystus. Bo oto człowiek niewidomy od urodzenia. Kaleka. Człowiek bardzo cierpiący z powodu swojej choroby. Staje naprzeciwko Jezusa. Człowieka doskonałego, pełnego, idealnego. A Jezus, delikatnie mówiąc, żeby nie użyć mocniejszych słów, zachowuje się nieprzyzwoicie, niekulturalnie. Chciałby się innego słowa tu użyć, ale nie wypada trochę wobec Pana Jezusa. No ale pomyślcie, że naprawdę jego zachowanie jest bulwersujące. Bo oto ma przed sobą niewidomego, człowieka chorego, cierpiącego. I bez słowa wyjaśnienia, bez przedstawienia się, bez powiedzenia czegokolwiek, staje przed nim i zaczyna pluć na ziemię. To musi trwać chwilę. On musi po prostu pluć przed nim, żeby można było z tej ziemi zrobić błoto. Tak na chłopski rozum to się nie da raz splunąć, tylko trzeba po prostu stać i pluć. I on tak stoi przed nim. A potem bierze to błoto i zaczyna mu rozmazywać to po twarzy. Dalej bez słowa wyjaśnienia. Po prostu mazia go błotem, które uczynił ze swojej śliny. A ten człowiek nic. Żadnej reakcji, żadnego oburzenia. Nigdzie nie ucieka, nie krzyczy, nie buntuje się. Pozwala się maziać błotem. Potem Pan Jezus mu mówi pierwsze słowa do tego człowieka: idź do sadzawki i się umyj. Jeszcze mu rozkazuje, wydaje polecenia. Do tej sadzawki jest kilkaset metrów. A ten człowiek nic nie próbuje tego błota zmyć ze swojej twarzy, nie próbuje się jakoś ukryć, uciec. Idzie potulnie, posłuszny i obmywa swoją twarz w sadzawce. Kto pozwala się tak traktować? Tylko człowiek, który już doświadczył tyle cierpienia, który już doświadczył tyle upokorzeń i takiego upodlenia, że mu już to wszystko jedno, co z nim zrobią. Już ma obojętnie gdzieś, co z nim kto uczyni. Trudno, pomaział mnie błotem. Niech tak będzie. Tak się zachowuje tylko człowiek, który się przyzwyczaił do tego, że nim pogardzają, poniewierają, że go nikt poważnie nie traktuje. Wiecie, ile ten człowiek musiał doświadczyć zła moralnego, czyli zła wyrządzonego przez drugiego człowieka? I w pierwszej chwili wydaje mu się, że Chrystus zrobi z nim dokładnie to samo. Że to kolejna osoba, która nim pomiata. A wszystkiemu winne jest zło fizyczne, czyli choroba, brak wzroku, z którym się urodził. Samo nieszczęście. I zobaczcie, co z nim robi Chrystus. Po pierwsze, Chrystus mówi swoim uczniom, to nie on jest winny, ani jego rodzice. Czyli jest taki rodzaj zła, my go nazywamy cierpieniem, którego nie jesteśmy winni, za które nie ponosimy konsekwencji. Ale równocześnie Chrystus bardzo jasno się odcina od tego, że sprawcą tego zła jest Bóg. To nie Bóg jest winny. To nie Bóg jest sprawcą cierpienia i zła w świecie. To nie jest Jego pomysł. Bóg tego nie chciał. Bóg tego nie lubi. Winny jest szatan, jest zły. Zło i cierpienie w świecie to jest pomysł złego i tylko jego. I co z tym robi Bóg? Daje odpowiedź. Pokazuje, że jest taki rodzaj zła, jest taki rodzaj cierpienia, które Bóg może przemienić w coś pięknego, w coś niesamowitego. Dlatego odpowiada swoim uczniom i mówi, to nie on zawinił, ani jego rodzice. Ale urodził się niewidomy, dlatego żeby na nim objawiły się wielkie rzeczy Boże. Co to znaczy, że na nim objawiły się wielkie rzeczy Boże? Wydaje się, że tym jest przywrócenie wzroku. Ale wbrew pozorom to jeszcze nie jest największy cud. Może tak nam się wydaje, no że to jest niesamowite, że ten człowiek zaczął widzieć. Tego byśmy oczekiwali. Chcielibyśmy zobaczyć w Kościele takie rzeczy, takie cuda. Wtedy może byłoby łatwiej wierzyć w takiego Boga. Ale to nie jest największy cud tej Ewangelii. Ta Ewangelia chce pokazać, że Chrystus stworzył tego człowieka na nowo. Po pierwsze, zaczyna się to od powiedzenia, że ten człowiek był niewidomy od urodzenia. Dokładnie tam jest takie greckie wyrażenie ekgenetes, co znaczy niewidomy od początku. I to jest to samo wyrażenie, którym zaczyna się Księga Rodzaju. Na początku Bóg stworzył. Ten człowiek jest niewidomy od urodzenia, żeby Chrystus mógł go stworzyć z niczego, tak jak Bóg stworzył świat. A potem powtarza się scena rajska, bo w opisie Księgi Rodzaju mamy mowę, że Adam, pierwszy człowiek, został ulepiony z prochu ziemi, w który Bóg tchnął tchnienie życia. I z tej gliny został ulepiony człowiek. I dokładnie to robi Chrystus. Bierze proch ziemi, w który wprowadza pierwiastek życia, w tchnienie życia w postaci swojej śliny. I z tego prochu ziemi, z tego błota, lepi tego człowieka na nowo. Jak Bóg ulepił człowieka w raju. I faktycznie widać, że ten człowiek jest kimś zupełnie nowym. Że ma nową tożsamość po spotkaniu z Chrystusem. Bo zobaczcie, że ten człowiek, który pozwalał się tak upokorzyć, który pozwalał robić z sobą, co się komu żywnie podobało, który nie reagował w żaden sposób wtedy, kiedy Chrystus go maział błotem, chwilę później, po uzdrowieniu, kiedy idzie do faryzeuszów, kiedy grozi mu wydalenie z synagogi, odłączenie od Żydów, pozwala sobie na bardzo cięte uwagi wobec faryzeuszów. Bardzo otwarcie i odważnie z nimi dialoguje. Uwielbiam te sceny pełne ironii. Oni się zastanawiają, mędrkują. To nie może być ktoś od Boga. A on mówi, ja nie wiem, skąd on jest. Ale prawda jest taka. Nie widziałem, a teraz widzę. Możecie sobie myśleć tydzień. Dla mnie sprawa jest prosta. Zrobicie mi tak, że nie widzę, a potem będę widział, to pogadamy. Wy tak nie umiecie. On pozwala sobie naprawdę na niespotykaną zuchwałość wobec faryzeuszów. Ten człowiek, którym poniewierano wcześniej, teraz zna swoją tożsamość, wie, kim jest i będzie jej bronił. I ostatecznie w Chrystusie rozpozna Syna Człowieczego i powie mu, wierzę w Ciebie. To jest ta wielka rzecz Boża, która się w nim dokonała. Zobaczył i poznał Syna Człowieczego. No i możemy powiedzieć, no sorry ksiądz, ale to lipa. Co fajnego jest w tym i co nadzwyczajnego, że on rozpoznał Syna Człowieczego? To mają być te wielkie rzeczy Boże, dla których warto się urodzić niewidomym od urodzenia? Jeżeli to nam się nie wydaje wielką rzeczą, to znaczy, że naprawdę mamy niewiele wspólnego z Panem Bogiem. I naprawdę niewiele z Niego rozumiemy. Jeżeli zobaczyć Syna Człowieczego i w Niego uwierzyć, to jest błaha sprawa, no to jakiś nasz kompas duchowy jest mocno zwichowany. I trzeba byłoby w tym wielkim poście jednak go trochę przestawić. Bo zobaczyć Boga i w Niego uwierzyć, to nie jest błaha sprawa. I jak on w Niego uwierzył, to znalazł odpowiedź. Bo Chrystus powiedział, że te wielkie rzeczy Boże mają się w Nim objawić, mają się w Nim dokonać, dlatego, że jest posłany przez Ojca. A więc Chrystus wskazuje nie na siebie, ale na Ojca, na relację z Nim. Niejako mówi, że jest ktoś ważniejszy i jest ktoś, kto ma pomysł na Twoje życie, na życie, które będzie pełne miłości, szczęścia i dobra. Tylko musisz rozeznać, rozpoznać, jaka jest Jego wola. Wielki poz jest po to, żeby rozpoznać, czego od Ciebie chce Bóg. Bo On w swoim zamyśle ma dla Ciebie przygotowany niezwykły pomysł na życie. Na życie pełne szczęścia. Choć czasami nasze oczy są zaciemnione, tak że nie widzimy. Przez cierpienie, przez choroby, przez śmierć, przez zło, którego doświadczamy. I buntujemy się, obrażamy się na to zło. Mamy już tego dość. Mamy pretensje do Pana Boga. Ale wpierw się zapytaj, po co to jest? Dlaczego ja tego potrzebuję? Bo to jest rzecz absolutnie pewna, że Bóg nie daje nam w życiu nic, co by nie miało nas doprowadzić do szczęścia. Co by nie było dla nas dobre i potrzebne. Ja mogę tego nie rozumieć. Może mnie to boleć, może być trudne. Ale w dalszej perspektywie jest to dla mnie konieczne. Po to, żebym był szczęśliwy. Ale jeżeli nie rozpoznasz w Chrystusie Syna Człowieczego, jeżeli nie wejdziesz z Nim w intymną relację, to do tego momentu będziesz się na zło buntował. Będziesz miał pretensje, będziesz się skarżył i narzekał, będziesz ciągle sfrustrowany i nieszczęśliwy. Kiedy rozpoznasz w Chrystusie Syna Człowieczego, kiedy zobaczysz, że Bóg Go posłał, to zaczniesz się wtedy pytać, jaki jest Twój pomysł, Panie Boże? Co mam zrobić, żeby być stworzonym na nowo? I tylko wtedy możesz tego doświadczyć. Tylko wtedy doświadczysz prawdziwej mocy chrztu. bo to chrzest stworzył nas na nowo, do pełni szczęścia. Pytanie tylko, czy kiedykolwiek rozpoznałeś Syna Człowieczego? Bo jak nie, to dzisiaj jest kolejna szansa. Kiedy tylko hostia zostanie podniesiona do góry, możesz w Niego uwierzyć. Możesz wyznać: tak, Panie, wierzę. I wtedy wielkie rzeczy, wielkie sprawy Boże dokonają się w Twoim życiu. Amen.